Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Aby się dobrze modlić, trzeba żyć według Bożego prawa, przypomniał papież w kolejnej katechezie o modlitwie. Wyraził też solidarność z powodzianami.
Benedykt XVI otrzymał honorowe obywatelstwo południowo-tyrolskiej miejscowości swoich przodków.
9 listopada witają Państwa Beata Zajączkowska
i Krzysztof Bronk.
O modlitwie, która rodzi się ze spotkania ze Słowem Bożym i życia według Bożego prawa, mówił Benedykt XVI w kolejnej środowej katechezie poświęconej sztuce modlitwy. Od kilku tygodni Benedykt XVI rozważa wybrane psalmy, które, jak przypomniał, są wzorem różnych rodzajów modlitwy, lamentacji, zaufania czy uwielbienia. Dziś omówił psalm 118. Jest o tyle wyjątkowy, że psalmista wyśpiewuje w nim kantyk na cześć Tory, czyli Bożego prawa, zaznaczył papież.
Benedykt XVI podkreślił, że w długim, bo liczącym niemal 200 wersetów w psalmie 118 została ukazana w sposób całościowy relacja człowieka z Bogiem. Opiera się ona właśnie na Jego słowie i jest drogą do szczęścia.
Jako centrum egzystencji prawo Boże wymaga słuchania sercem, słuchania z posłuszeństwem, nie służalczym, lecz synowskim, ufnym, świadomym. Słuchanie Słowa Bożego jest osobistym spotkaniem z Panem życia, spotkaniem, które musi być przełożone na konkretne wybory, a także stać się drogą i pójściem za Chrystusem. Pozwólmy więc, aby Pan wlał w nasze serca tę miłość do Jego Słowa i dał nam, abyśmy zawsze w centrum naszego życia stawiali Jego samego i Jego świętą wolę. Prośmy, aby nasza modlitwa i całe nasze życie były oświecone Słowem Bożym, lampą dla naszych stóp i światłem na naszej ścieżce, jak mówi psalm 118. A Maryja, która przyjęła i zrodziła Słowo, niech nas prowadzi i pociesza, jako gwiazda zaranna, która wskazuje drogę szczęścia.
Polaków na placu Świętego Piotra było ponad 1000, wśród nich między innymi krewni ofiar katastrofy smoleńskiej. Ze Świdnicy natomiast przybyła oficjalna pielgrzymka tamtejszej diecezji.
Witam i pozdrawiam polskich pielgrzymów, a szczególnie wiernych z Świdnicy z biskupami kapitułą katedralną z okazji 1000-lecia utworzenia diecezji. Jednoszczę się z wami dziękczynieniu i zawierzam was opiece błogosławionych patronów Jana Pawła II i Gerharda Hilschfeldera. Wszystkim tu obnecim niech Bóg błogosławi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Audiencję ogólną zakończył papieski apel o solidarność z ofiarami kataklizmów, które dotknęły w tych dniach różne regiony Ziemi.
W ostatnim czasie różne części świata, od Ameryki Łacińskiej, zwłaszcza centralnej, aż po południowo-wschodnią Azję, zostały doświadczone powodziami i osunięciami ziemi, w wyniku których wiele osób zostało zabitych, zaginęło bądź straciło dach nad głową. Po raz kolejny pragnę zapewnić o mojej bliskości z wszystkimi poszkodowanymi na skutek tych klęsk żywiołowych. Jednocześnie wzywam do modlitwy za ofiary i ich bliskich, a także do solidarności, aby instytucje i ludzie dobrej woli wielkodusznie ze sobą współpracowali w niesieniu pomocy tysiącom osób doświadczonych przez te kataklizmy.
Mieszkańcy Włoch upominają się o Benedykta XVI, przypominają mu jego tyrolskie korzenie. W Watykanie gościła oficjalna delegacja alpejskiej miejscowości nad Szaps, w której urodziły się babka i prababka papieża. To małe miasteczko leży w południowym Tyrolu, autonomicznym i niemieckojęzycznym regionie na północy Włoch. Dziś papież przyjął honorowe obywatelstwo nad Szaps. Jego imieniem nazwany też został jeden z placów miasteczka, a na domu, w którym urodziły się jego krewne, zawieszono pamiątkową tablicę. Żyły one w nad Szaps w połowie XIX wieku. Żywota dokończyły już w Bawarii. Przeniosły się tam, kiedy babka papieża wyszła za mąż za bawarskiego piekarza.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Z zmarły w Genewie metropolita Damaskinos odznaczał się miłością do Kościoła i zapałem w dążeniu do jedności chrześcijan. Promieniowały one z niego na każdym naszym spotkaniu. Tak w liście kondolencyjnym do patriarchy Konstantynopola Bartłomieja, byłego grecko-prawosławnego metropolitę Szwajcarii i egzarchę dla Europy, wspomina przewodniczący papieskiej rady do spraw popierania jedności chrześcijan kardynał Kurt Koch.
Szwajcarski duchowny odpowiedzialny dziś w Watykanie za ekumenizm spotykał się z metropolitą Damaskinosem już od lat 80. zeszłego wieku, gdy obaj byli kolegami jako wykładowcy na Wydziale Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Lucernie. Już wówczas mogłem docenić jego świetną formację i mądrość, jakimi się wykazywał. Zalety te ceniło wiele osób w szwajcarskim świecie kulturalnym i kościelnym, stwierdza szef watykańskiej dykasterii. Jestem też pełen uznania dla zmarłego metropolity za jego zaangażowanie na rzecz wzajemnego zrozumienia i współpracy między prawosławnymi i katolikami. Prócz swych szwajcarskich spotkań ze zmarłym, kardynał Koch przypomina jego intensywne kontakty z papieską radą do spraw popierania jedności chrześcijan i przyjaźń łączącą go z jej wcześniejszymi szefami. Obok przesłania do patriarchy ekumenicznego, purpurat skierował też kondolencje do obecnego grecko-prawosławnego metropolity Szwajcarii Jeremiasza, który jest następcą Damaskinosa.
Przesłanie solidarności do chrześcijan wschodu wystosowali obradujący w Lourdes biskupi Francji. Zwrócili oni uwagę, że regiony te, cieszące się starożytną obecnością chrześcijaństwa, przeżywają obecnie okres gwałtownych i dogłębnych przemian politycznych i społecznych. Stąd uznanie francuskiego episkopatu dla wysiłku wyznawców Chrystusa, by żyć na co dzień wiarą, włączając się w działania na rzecz budowy sprawiedliwszego, solidarnego i pokojowego społeczeństwa.
Wasze świadectwo wzrusza nas i zachęca nasze własne wspólnoty chrześcijańskie, czytamy w przesłaniu. Dlatego pragniemy, aby nasze braterskie wsparcie dotarło do was. Potrzebujemy siebie nawzajem. Mamy nadzieję, że wyznawcy wszystkich religii będą mogli żyć razem, przysparzając dobra swoim krajom i bezpieczeństwa ich mieszkańcom, dodają francuscy biskupi.
Pokój na szczeblu lokalnym jest konieczny, by osiągnąć go w wymiarze uniwersalnym na całym świecie. Przypomniał o tym podczas debaty w paryskiej siedzibie UNESCO stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy tej organizacji, prałat Francesco Folo.
Pokój na szczeblu lokalnym trzeba budować w małych społecznościach. Papieski przedstawiciel przy Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw oświaty, nauki i kultury zajął się trzema z nich, szczególnie ważnymi: rodziną, szkołą i miastem. To w rodzinie człowiek zaczyna się uczyć, jak być istotą ludzką. Ksiądz Follo przypomniał o rodzinie, stającej obecnie wobec zupełnie nowego rozszerzenia zakresu zadań, które ma wypełnić dla rozwoju społeczeństwa. Ma ona współpracować w tworzeniu nowego ładu międzynarodowego. Druga społeczność ważna dla pokoju to szkoła. Watykański dyplomata zauważył, że dzieci uczą się w niej postępować jako istoty społeczne. Chodzi o wychowanie do zrozumienia, że stanowimy jedną rodzinę ludzką. Wreszcie, mówiąc o miastach, obserwator Stolicy Apostolskiej przy UNESCO przypomniał, że jest w nich wiele sprzeczności. Obok kultury przemoc, obok bogactwa ubóstwo. Trzeba zatem pracować nad tym, by każde miasto czy osiedle stało się naprawdę ludzkie. Budowanie kultury pokoju w rodzinie, szkole i mieście sprawi, że wpłynie ona na harmonijne współistnienie narodów, podkreślił ksiądz Follo.
Wiele katolickich instytucji zmaga się z powodzią w Tajlandii. Placówki edukacyjne prowadzone przez Kościół wstrzymały zajęcia dla uczniów i przez najbliższe 2 tygodnie ich nie wznowią. Ewakuowano również szpitale i domy starców z terenów, na których pojawiła się wysoka woda. W tajskich prowincjach, gdzie nie ma zagrożenia powodzią, zorganizowano pomoc doraźną. Otwarto klasztory, by przyjąć ewakuowanych i wydawać dla nich posiłki. Sytuacja w Tajlandii nadal jednak się pogarsza, fala kulminacyjna spodziewana jest za tydzień.
Zagrożenie powodziowe występuje również w innych krajach Azji Południowo-Wschodniej. Trudna sytuacja panuje w Kambodży, gdzie powodzianom grozi już głód, ponieważ stracili zbiory. Wielkie straty wyrządziła też woda w Wietnamie.
Kilkadziesiąt tysięcy wietnamskich katolików modliło się na 10 mszach w stołecznym Hanoi. Była to kościelna odpowiedź na najście i kampanię zastraszeń redemptorystów w parafii Tai Ha. Komunistyczne władze zamierzają po raz kolejny uszczuplić parcelę, jaką zgromadzenie posiada w stolicy, i wybudować na niej oczyszczalnię ścieków. Redemptoryści i ich parafianie nie zgadzają się na kolejne ustępstwa.
Wietnamscy redemptoryści wzywali wiernych podczas nabożeństw do przebaczenia prześladowcom Kościoła i powstrzymania się od odwetu. Zaapelowali też do rządu, by ukarał odpowiedzialnych za najście na ich klasztor. Zakonnicy podkreślili, że katolicy będą walczyć o prawo do kościelnych nieruchomości, ale metodami pokojowymi.
Stolica Hiszpanii obchodzi święto swej patronki, Matki Bożej Almudena. W czasie obchodów przebiegających pod hasłem „Z Maryją zawsze tak” pamiętano szczególnie o ludziach w trudnej sytuacji.
Podczas uroczystej mszy, której przewodniczył kardynał Antonio Maria Rocco Barella, burmistrz miasta tradycyjnie polecił mieszkańców opiece Maryi. Podczas Eucharystii pamiętano szczególnie o bezrobotnych, a zwłaszcza o rodzinach w trudnej sytuacji ekonomicznej oraz o młodzieży bez pracy. Chodzi o to, aby żyć, tak jak przypomniał nam Benedykt XVI podczas Światowych Dni Młodzieży w Madrycie, zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, podkreślił kardynał Rocco Barella. Przez centrum Madrytu przeszła następnie procesja z figurą Matki Bożej. Kult Matki Bożej Almudenny jest ściśle złączony z chrześcijańską historią Madrytu. 9 listopada 1085 roku odpadł kawałek muru przy bramie Puerta de la Vega. We wnęce znaleziono figurkę Matki Bożej, którą chrześcijanie ukryli przed nadchodzącymi Arabami. Dokumenty z 1382 roku mówią, że mieszkańcy Madrytu czczą Matkę Bożą pod wezwaniem Almudena. W tym roku maryjne uroczystości zbiegają się ze stuleciem krypty katedralnej. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
Powstanie Parlamentarnego Zespołu na rzecz Ochrony Życia i Rodziny zapowiedział w rozmowie z Katolicką Agencją Informacyjną poseł Artur Górski z Prawa i Sprawiedliwości. Gremium to ma kontynuować pracę zespołu, który działał w poprzedniej kadencji parlamentu.
Przy czym, gdy tamten zespół powstał jakby z potrzeby wsparcia obywatelskiego projektu ustawy o ochronie życia ludzkiego, tak ten, już jak sama nazwa wskazuje, jakby wykracza poza tę kwestię, czyli nie tylko będziemy starali się bronić w przepisach prawa i dawać świadectwo potrzeby obrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, ale także właśnie będziemy chcieli zająć się kondycją duchową i materialną polskich rodzin.
Zbierane są już podpisy pod odpowiednim wnioskiem w kwestii powstania parlamentarnego zespołu. Do marszałek Sejmu Ewy Kopacz wpłynęły dzisiaj dwa wnioski dotyczące krzyża, który wisi w sali obrad parlamentu. Jeden w jego obronie, złożony przez Prawo i Sprawiedliwość, a drugi domagający się jego usunięcia, autorstwa posłów Ruchu Palikota. Zdaniem arcybiskupa Józefa Michalika kwestia obecności krzyża w Sejmie będzie egzaminem dla wszystkich posłów.
Krzyż jest tak wielką i tak świętą sprawą, że będzie to egzamin dla wszystkich posłów. Na szczęście dla wszystkich, nie dla jednej czy drugiej grupy, ale dla wszystkich. Natomiast też będzie sprawdzianem kultury, czy to jest kultura buddyjska w Polsce ważna, azjatycka. Też kultura, też ją człowiek stworzył i ma pewne owoce, czy kultura europejska.
Arcybiskup Michalik wyraził nadzieję, że posłom wystarczy mądrości i doświadczenia, by krzyż w Sejmie pozostał. Biskup Wojciech Polak oficjalnie objął dzisiaj urząd sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski. Został on wybrany sekretarzem episkopatu podczas obrad 356. zebrania plenarnego, jakie miało miejsce w Przemyślu. Zastąpił na tym stanowisku biskupa Stanisława Budzika, mianowanego przez Ojca Świętego arcybiskupem metropolitą lubelskim. W ramach Episkopatu Polski biskup Polak jest członkiem Komisji Duchowieństwa oraz członkiem Rady do Spraw Duszpasterstwa Młodzieży.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.